To jest podcast śledczy. Jeśli interesujesz się kryminalistyką i kryminologią, a do tego czytasz kryminały, to właśnie trafiłeś na podcast ze szczerymi, poważnymi, a niekiedy całkiem zabawnymi rozmowami z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się rozwiązywaniem zagadek kryminalnych lub tworzą je dla Ciebie na łamach swoich powieści. Zapraszam do słuchania. Policjantka ulicy. Moi drodzy, to jest podcast śledczy, jestem policjantką ulicy, a dzisiaj moim gościem jest Natalia Hoffman, specjalistka od wykrywania kłamstwa.
Witam serdecznie.
W końcu się spotkałyśmy.
Tak,
bo już się długo umawiałyśmy, tak. Natalio, powiedz mi, dlaczego psychologia, czyli jakie problemy ze sobą skłoniły Cię do pójścia na takie studia, bo podobno większość studentów czy absolwentów wybiera ten kierunek studiów, dlatego że chce rozwiązać swoje problemy.
To znaczy tak, jest taki stereotyp, istnieje, chociaż znam sporo psychologów, którzy nie poszli ze względu na to, że jakieś tam problemy osobiste. U mnie to nie jest takie oczywiste z tą psychologią, więc ja tutaj zaprzeczę w sensie takim, że ja nie miałam jakichś osobistych, nie wiem, rzeczy do rozwiązania i dlatego ta psychologia. Dlatego, że w ogóle to najpierw jeszcze studiowałam krótką chwilę filologię polską, a jeszcze wcześniej kończyłam szkołę muzyczną i tak w ogóle to miałam się znaleźć na Akademii Jazzu w Katowicach, więc tak, więc ta psychologia pojawiła się gdzieś po drodze i po prostu całe życie mnie ciągnęło i zawsze czytałam różne takie psychologiczne artykuły, książki i tak dalej. I potem stwierdziłam, że wszystkie drogi prowadzą w tę stronę, natomiast idąc na psychologię, szłam w ogóle pochłonięta na moje czasy wtedy wielkim szałem na coaching i na takie doradzanie, dlatego że już jako dziecko, znaczy dziecko, no już tam w liceum po prostu, moim koleżankom pomagałam w doradztwie zawodowym na zasadzie, że po prostu pomagałam im dobrać ścieżkę kariery, takiej powiedzmy to studenckiej i wiele z nich mi właśnie mówiło, że rozmowa ze mną pomagała im w tym i po prostu takimi małymi kroczkami doszłam do wniosku, że chciałabym właśnie pomagać ludziom właśnie w takim biznesowej psychologii. Nigdy nie szłam myśląc o tym, że będę klinicznym psychologiem gdzieś tam w szpitalu, tak? Tylko raczej tak bardziej biznesowo.
Biznesowo-coachingowo. Dobra. Chociaż z tego, co słyszałam, to psycholodzy kłócą się bardzo z coachami.
Tak, teraz jest zgrzyt, bo to wynika z tego, że bardzo dużo coachów nie ma wykształcenia psychologicznego.
Nie
niestety.
Ma tej podstawy.
Nie ma podstawy i niestety w coachingu można, ponieważ coaching opiera się na zadawaniu mocnych pytań, można bardzo otworzyć, jak my to mówimy w języku psychologicznym, klienta, czyli można mu sprawić, że zacznie myśleć o obszarach dosyć głębokich i takich, które wymagają terapii i potem ich nie pozamykać, czyli po prostu zostawić tego klienta z tymi mocnymi pytaniami, no i ten coach będzie sobie myślał, kurczę, super, zadałem świetne pytania, no a ten klient wyjdzie i no nie wiadomo, co się zadzieje dalej, tak, bo w terapii mamy pewne ramy, pewne schematy, których się gdzieś tam trzymamy. Mówię, no bo też jestem terapeutą, tak, jakby jestem po szkole też terapii i też prowadzę gabinet i też przyjmuję jako terapeuta, natomiast no tutaj jest zgrzyt taki pomiędzy coachami a
fajnie, że to wyjaśniłaś. Sama byłam ciekawa, skąd ten zgrzyt się taki pojawił między nimi. A powiedz mi jeszcze, twoim konikiem jest ta psychologia kłamstwa. Dlaczego zajęłaś się kłamstwem? Ktoś cię okłamał?
Myślę, że nie raz. Tak, jasne. Dlaczego kłamstwem? To się znowu narodziło na studiach, bo w ogóle wszystko zaczęło się od mowy ciała i od mojej fascynacji wielkiej mową ciała i ja się zastanawiałam całe studia, co ja mogłabym takiego robić, jak to przełożyć po prostu na moje życie, no nie? I obejrzałam serial Magia Kłamstwa oczywiście, jak to większość ludzi ten serial pewnie widziało. I pomyślałam sobie, że moim ogromnym marzeniem być takim Calem Lightmanem z tego serialu. I tak po małymi krokami zaczęłam się bardzo tym interesować. Tak natrafiłam na kursy Paula Ekmana, tak natrafiłam na jego książki, zaczęłam czytać mnóstwo zagranicznych opracowań, zaczęłam zajmować się mikroekspresją, mikromimiką i zaczęłam budować szkolenia. I się okazało, że to nie jest takie łatwe i oczywiste, ponieważ w Polsce w ogóle termin psychologia kłamstwa wtedy nie istniał.
No to jesteś pionierką w tej dziedzinie.
To znaczy mam takie poczucie, że wykreowałam termin psychologia kłamstwa, w ogóle wykrywanie kłamstwa, dlatego że jeszcze pamiętam wtedy, to były moje początki, miałam koleżankę Agnieszkę, bardzo pozdrawiam, która zajmowała się PR-em. No i jako, że była moja koleżanka, no ale też wyznaję zasadę, że nawet znajomym, jeśli wykonują swoją pracę, trzeba zapłacić normalnie za pracę, więc poszłam do niej i mówię: Agnieszka, wyceń mi tutaj, ja chcę, żebyś zajęła się moim PR-em. No i ona mówi: dobra, no ale o co chodzi? Ja mówię: no słuchaj, chcę, żebyś mnie wykreowała, żeby ludzie poznali psychologia kłamstwa. I ona zrobiła bardzo głęboki research, bo zajmowała się PR-em dla dużych marek. I mówi: wiesz co, Natalia, ale w ogóle nie ma czegoś takiego, w ogóle nie wiem, jak mam cię wyprofilować, nie wiem, co ja to mam zrobić. I to ona mi powiedziała, mówi: musisz najpierw ludzi uświadomić, że jest coś takiego jak psychologia kłamstwa. No i zaczęłam właśnie pisać artykuły, występować w mediach, pisać do gazet. Zajęło mi to mnóstwo czasu, mnóstwo pracy w to włożyłam, po to, żeby w ogóle w Polsce to się pojawiło.
Żeby ten termin gdzieś tam zaistniał. Na świecie istniał?
Tak, znaczy w ogóle w Polsce to też nie będziemy tutaj kłamać tak od razu, bo Witkowski, znany psycholog, napisał książkę Psychologia kłamstwa, tak?
Mhm. No właśnie mi się tak skojarzyło z tym tytułem, bo mam nawet tą książkę.
Tak, dokładnie, więc on jakby to napisał, nawet miałam przyjemność z nim rozmawiać, bardzo miły człowiek i byliśmy w Centrum Nauki Kopernik jako równorzędni wykładowcy. I dla mnie to było w ogóle niesamowitym takim zaszczytem, bo myślę sobie, że to niesamowite uczucie, że ktoś, kto już tyle lat, prawda, zajmuje się, tylko że on nie zajmuje się stricte psychologią kłamstwa, ale napisał taką książkę, więc termin był, natomiast nie był on znany w takiej populistycznej tej części świata, tak to nazwijmy, tak? Tylko w tej naukowej gdzieś istniał jako właśnie ta jedna książka, tak?
Dobra, a powiedz, czym jest w ogóle kłamstwo, a czym jest prawda?
No cóż, mogę się opierać na definicji Paula Ekmana, że kłamstwem jest wszystko to, co jest po prostu intencjonalnie zakłamane, czyli intencjonalnie wprowadzamy kogoś w błąd, wiedząc, jaka jest prawda, o tak mówiąc w skrócie. Czyli po prostu, jeśli ja wiem, jaka jest prawda, a mimo tego intencjonalnie komuś powiem, i moją intencją tak będzie to, żeby komuś wprowadzić w błąd, no to będzie to kłamstwo. Prawdą będzie wszystko to, co jest stanem faktycznym, tak?
No, bardzo proste definicje. A dlaczego kłamiemy? Dlaczego ludzie kłamią?
Dlatego, że
zwierzęta też kłamią, ale dlaczego my kłamiemy?
Dlatego, że oddychamy, tak myślę. Myślę, że tak długo jak będziemy
taka
żyć.
Taka ludzka natura.
No ale tak to jest, dlatego że motywami kłamstwa są wszystkie te motywy, dla których żyjemy. Bo możemy kłamać dlatego, że z powodu pieniędzy, z powodu, nie wiem, związku, z powodu, nie wiem, chęci zabłyśnięcia. No naprawdę powodów jest.
Ale to są takie powody egoistyczne trochę, nie?
Bo w ogóle ludzie są egoistami, no. Może tutaj
trzeba chyba być trochę
otworzę puszkę Pandory.
Coachingowo to tak mi się wydaje, że oni zawsze tam, że trzeba być trochę egoistą.
Dobrym dla siebie. Mm-hmm. No ale coś w tym też jest, tak? Bo mamy tylko siebie tak naprawdę. W sensie oczywiście jesteśmy dla ludzi i jesteśmy, myślę, że istotami, które samotnie jest nam po prostu gorzej trochę, tak? Ten standard życia jest trochę gorszy, pomimo że nie ma nic złego w tym, żeby być samemu. I myślę, że to też jest świetny czas, kiedy jesteśmy samemu, bo możemy też nauczyć się siebie. Ale jesteśmy egoistami i myślę, że każdy poniekąd próbuje tak kłamać, żeby było mu dobrze, tak?
A właśnie, jeśli chodzi o mowę ciała, czy tak naprawdę rośnie nam nos podczas kłamania, jak to miało miejsce w przypadku Pinokia?
To jest bardzo dobry przykład w ogóle.
No, dlatego ten nos jest drapany i tak dalej, dotykany.
To wynika z tego, że w ogóle nos jest takim czułym punktem, ale to wynika z tego, że tutaj trochę takiej nauki, że kłamstwo jest związane z autonomicznym układem nerwowym, tak? Czyli kiedy kłamiemy, nasze ciało zaczyna się angażować i wszystkie procesy, które odpowiadają normalnie nam, kiedy się stresujemy także, tak, zaczynają się uaktywniać. Czyli chociażby pocieramy nos, nie wiem, czerwienimy się, szybciej oddychamy, zmienia się ton głosu i tak dalej, drży nam głos. czyli ten Pinokio przysłowiowy, któremu się wydłużał nos, to możemy powiedzieć, że to był jego taki punkt szczególny. Ale każdy z nas, jak kłamie, również ma takie punkty szczególne, tak? Czyli jedni będą się drapać po nosie, inni będą jakoś specyficznie brew unosić na przykład, tak? Czyli każdy z nas może mieć taki właśnie wyjątkowy jakiś...
Charakterystyczny dla siebie przy kłamaniu.
Tak, tak, tak.
A właśnie, mówisz tutaj o stresie, że przy kłamaniu pojawia się stres. Ale też w sytuacji możemy się stresować, bojąc się tego, że ktoś nam może nie uwierzyć. I też się ten stres pojawi. Da się odróżnić na przykład ten stres pochodzący od tego, że nam ktoś może nie uwierzyć, od tego, że po prostu chcemy kogoś wprowadzić w błąd.
To jest bardzo trudne. To się nazywa błędem Otella, czyli to, że tak, że komuś... właśnie myślimy, że ktoś kłamie, a ktoś się stresuje albo ma poczucie winy, bo to też bardzo podobnie wygląda. I da się to rozróżnić, tylko to jest naprawdę wszystko kwestia dużej pracy, tak? Dużej pracy, dużego treningu i takiego naprawdę mocnego wgryzienia się w tą osobę. Można by powiedzieć, że trochę tutaj procesy się przepalają w trakcie takiej pracy, tak? Czyli to naprawdę to jest praca wykańczająca dosyć mocno, tak fizycznie i psychicznie.
No tak jak pamiętam, że czasem rozmawiam z gośćmi, którzy zajmowali się przesłuchiwaniem różnych świadków i tak dalej, to zawsze jeden zadawał pytanie, a drugi zajmował się całą analizą tą behawioralną i tak dalej.
Żeby to jest po prostu w ogóle idealne. Połączenie. Żeby tak jeszcze było naprawdę, zawsze to byłoby cudownie.
No właśnie. Niestety takiego podziału to...
Na filmach.
Na filmach. Tak. Że tam za tym lustrem ktoś stoi i tak dalej.
Tak, jeszcze może obserwować.
Albo nagrywać i później analizować
nagrywam.
To nagranie.
Tak, tak, tak. Ja nagrywam, nie ufam do końca też sytuacji. To znaczy wolę się upewnić, zwłaszcza jak sprawa jest jakiejś większej wagi.
Zresztą mi się tak wydaje, przynajmniej ja na przykład nagrywam treningi z psami, żeby później sobie... Bo człowiek, jak jest skupiony na robocie, to zajmuje się czymś tam i na przykład nie widzi otoczenia i tak dalej, gdzieś ma takie spojrzenie tunelowe, a później sobie odtwarzam te nagranie, patrzę, ojejku, tu było coś tam, tu było to, tu popełniłam taki błąd i tak dalej. Jest szerszy obraz tego.
Spojrzenie tunelowe, ładnie powiedziane.
Tak? Nie, gdzieś to ten przeczytałam, to nie moje, nie. Czy po odpowiednim właśnie treningu da się zawsze wykryć to kłamstwo, czy zawsze będzie jakieś tam takie, że no będzie ten 1%, że mogę się pomylić?
To znaczy, jeśli to będzie trening taki porządny, z wielogodzinnym, abym powiedziała nawet letnim praktyką, to myślę, że jest to bardzo duża szansa, aczkolwiek ja zawsze daję 1% możliwości pomyłki, dlatego że jesteśmy tylko ludźmi i możemy nauczyć się być obiektywni, możemy nauczyć się nie etykietować, możemy być bezstronni, możemy przestać, w ogóle to jest najgorsze w tej pracy, bo przestajemy mieć własne zdanie. Bardzo często osoby, które się zajmują czy pracą operacyjną, czy w ogóle wcielają się w różne miejsca, role i tak dalej, czy wykrywają kłamstwo i tak dalej, przestają często mieć własne zdanie, dlatego że...
muszą to wyłączyć w sobie.
Muszą to wyłączyć i muszą umieć się wpasowywać w uczucia rozmówcy, tak, żeby dopasować się tak w tej rozmowie, żeby on się chciał otworzyć, tak, czyli no, jest to taki moment, w którym jest bardzo ciężko, natomiast mimo tego wszystkiego, że możemy być już tak perfekcyjni, to może nas boleć głowa, mieć migrena, nie wiem, coś się stanie w domu prywatnego i będzie nam ciężko po prostu to wyłączyć, bo jesteśmy tylko ludźmi i w którymś momencie przyjdzie przemęczenie i popełnienie błędu jest tutaj bardzo możliwe.
Czyli na przykład lepszym takim wykrywaczem kłamstwa byłby jakiś super zaprogramowany komputer, który analizuje te mikroekspresje.
No taki trochę wariograf,
jest bezstronny, tak?
No tak, ale już nawet sam wariograf, tak, jest zawodny, tak?
Tak, w sensie, ale to z tego, co wiem o wariografii, no to musi być bardzo dobrze ta osoba przeszkolona, żeby wiedzieć, jak interpretować i zadawać właściwie pytania. Czy u osoby po operacjach plastycznych da się rozpoznać mikroekspresję i wykryć kłamstwo?
Zależy, gdzie była robiona operacja plastyczna, tak?
No, a powiedzmy, no zrobi sobie tu marszczki przy ustach, no bo tutaj robią przy ustach, że te łapki, tak, tutaj ta lwia zmarszczka, no wybotoksowała się pani tutaj, czy tam pan, bo panowie też korzystają, No i idealnie gładka twarz, naciągnięte jeszcze tutaj gdzieś tam czoło.
Da się. I tutaj bym musiała zdradzić taką bardzo kuchnię, więc nie wiem, jak ty to widzisz, aczkolwiek trzeba wtedy zrobić coś takiego, żeby zobaczyć, czy to, że komuś się nie... Bo to też to, że nie widać czegoś, to też jest informacja, no nie? I ja też obserwuję, jeśli w ogóle nie ma żadnej mimiki na twarzy, to wtedy muszę zrobić coś takiego, żeby tą mimikę zobaczyć, no nie? I to tak zostawię to w takim niedopowiedzeniu, niech tu sobie słuchacze pomyślą, co można byłoby takiego
trzeba
zrobić.
Trzeba tam zestresować jakoś takiego.
Co by tu można właśnie zrobić, żeby zobaczyć,
no.
Chociażby, żeby zobaczyć po prostu, czy pojawią się zmarszczki właśnie w okolicach czoła na przykład, tak, czy pojawi się zaskoczenie w oczach, tak, na przykład. No i wtedy będziemy wiedzieć, tak, czy jest botoks, czy go nie ma, chociaż często zadaję takie też pytanie, jeśli mam taką wątpliwość.
Aha. Bo gdzieś pamiętam, czytałam właśnie w tych poradnikach z psychologii i tak dalej, że przez to, że człowiek się botoksuje, to uszkadza sobie jakby te mięśnie, które powodują te zmarszczki.
Tak.
I on przez to, że sobie je uszkadza, nie jest w stanie odczuwać pewnych emocji. I on się po prostu może depresji nabawić, bo nie może na przykład uśmiechać się. Nie może, ciało nie może wyrażać jego jakby emocji.
To ciekawe, nawet tak? nie słyszałam o tym nigdy, ale...
To podrzucę ci to,
faktycznie.
Tylko jak gdzieś znajdę źródło tego, bo wiem, że...
Ale faktycznie, no jeśli nie możemy eksponować emocji na zewnątrz, no to...
Nie możemy ich przeżywać
sytuacja,
też
tak.
Jakoś tam. Jak ma się intuicja do wykrywania kłamstwa? Bo wydaje mi się, że człowiek jest taki wyposażony trochę w taką intuicję, myśli sobie, może nawet nie ma tej wiedzy, ale coś mu mówi, nie, ten człowiek kłamie, ten człowiek chce mnie wprowadzić w błąd, on mnie oszukuje. Mhm. Gdzieś tam czuję to jakby w środku.
Mhm. Bardzo dużo kobiet na moje szkolenie przychodzi z taką intuicją. W ogóle, co ciekawe, bardzo dużo jest kobiet właśnie, częściej kobiet niż mężczyzn, bo kobiety w ogóle mają w genach bardziej tą umiejętność wykrywania kłamstwa, ale bardziej odczytywania emocji, a to się wiąże z tym, że są matkami i jesteśmy przysposobione do tego, żeby tego niemowlaka umieć rozczytać. Natomiast ta intuicja, zawsze za nią się coś wiąże. Na przykład osoby, które były w dzieciństwie, doświadczały przemocy, mają to wrodzone, potrafią wykrywać kłamstwo, potrafią wykryć emocje gniewu na kilometr, tak? Jakby to są osoby, które są bardzo wyczulone i dlaczego to robią? Dlatego, że to jest ich pancerz ochronny po prostu. One musiały się jako dziecko nauczyć
szybko czytać. Czy tato wracający do domu jest w złym nastroju i
dokładnie,
mnie strzeli, czy
nie. I dlatego takie osoby bardzo szybko potrafią te emocje rozpoznawać. No, bądź też tutaj trochę śmiech przez łzy, ale dużo kobiet ma dużo doświadczeń randkowych i nieudanych związków i różnych sytuacji. Oczywiście mężczyźni też się pojawiają z różnymi przejściami i wtedy te przejścia też budują w nas to, że zaczynamy drugiego człowieka analizować wnikliwie i po prostu.
No, ja tak właśnie miałam, że tą psychologią kłamstwa zajęłam się właśnie w tym kontekście swojego związku, gdzie facet, ówczesny mój facet, cały czas mi mawiał, jaka ty jesteś naiwna, jaka ty jesteś głupia i tak dalej. Myślę, czemu mi cały czas wymawia, że jestem naiwna? Skąd to się wzięło? No i kupiłam sobie ten podręcznik, to chyba było Wszyscy kłamią, już nie pamiętam autora. No i zrobiłam sobie takie notatki do tego i tak dalej. Myślę, dobra, zadzwonię do niego na Skype, żeby go widzieć i zapytam go o te wszystkie sytuacje, gdzie miałam jakąś tam wątpliwość. No i gadamy przez Skype, ale na początku, wiesz, tam normalne, neutralne pytanie, a później jedno takie, co wiesz, do sytuacji. No i patrzę, myślę sobie w podpunktach, się on książkowo kłamie. Myślę, kurczę, co jest? Ale była tam w tej książce jeszcze taka na koniec, jak, nie wiem, manipulować, czy wydobyć z kłamcy to, żeby on się przyznał do kłamstwa. Taka technika była tam opisana. No i ja tą technikę zastosowałam, no i on się przyznał.
Myślę, to niesamowite. Kurczę,
to jest to. To naprawdę ma ręce i nogi. I powiem ci, że później już korzystałam z tej wiedzy i jeszcze bardziej ją tak pogłębiłam i rzeczywiście to mi się sprawdzało.
No to super, to naprawdę, to widzisz, masz dar
do tego. Takie osobiste doświadczenie, no ale gdzieś tam się nauczyłam. To mi zasiało takie ziarno w głowie, dlaczego on mi cały czas zarzuca, że jestem naiwna, tak? Bo on skoro mnie okłamywał, robił mnie gdzieś tam w jakiegoś tam przysłowiowego konia, no to musiał mieć do tego podstawy, żeby stwierdzić, że ja łykam wszystko jak młody pelikan. No i ja też jestem taką osobą, że każdy ocenia według siebie, nie? Że tak, jeśli ja jestem uczciwa, to mi się wydaje, że ktoś inny też taki jest. To jest nieprawda.
No, ale to super, to też chylę czoła, że ci się udało przez Skype'a
tak,
to zrobić,
Skype'a.
Bo to jest w ogóle.
Ale to były, wiesz, takie książki. Ja sobie wypisałam punkt po punkcie oznaki kłamstwa.
To też nie potrafił kłamać.
Nie potrafił. Znaczy się wtedy, wiesz, no, jako taka intuicja mi działała. Myślę, coś tu jest na rzeczy, no ale myślę, może mi się wydaje. On mi też wciskał, że jestem, wiesz, jakaś chora z zdrości i tak dalej. Jakby atakował mnie cały czas, że to moja wina, że we mnie jest jakiś problem i tak dalej.
To jest technika. No,
tak, to jest manipulacja już.
Manipulacja, właśnie to chciałam powiedzieć.
No właśnie. No, ale polecam książkę. Jest...
Chyba ją mam nawet, wiesz, bo chyba mam wszystkie książki o wykrywaniu jakie są, także...
No, ale no, właśnie ona jest taka cieniutka, prosta i właśnie jest ta fajna technika na końcu opisana, którą można zastosować. I też znajomym, koleżankom polecam, jak mają jakieś tam wątpliwości, mówię, przeczytaj, pogadaj i sprawdź sobie. Co składa się na wykrywanie kłamstwa? Co trzeba przeanalizować, żeby wykryć, że ktoś nas okłamuje?
Mowę ciała i zachowania werbalne, czyli mówiąc innymi słowa i ciało. Generalnie wszystko, można powiedzieć tak w skrócie. Czy da się wykryć kłamstwo, analizując tylko mowę ciała i słuchając tego, co ktoś ma do powiedzenia?
Na przykład przez telefon.
Tak,
że nie widzimy, nie możemy kogoś obserwować. Nie?
Tak, jest taka możliwość. Szkole też z tego banki, działy, które zajmują się defraudacją czy kradzieżą tożsamości, tak, przy wyłudzeniach, przy kredytach, więc oni mają tylko telefon, tak, i naprawdę chylę czoła tym ludziom, że wykonują żmudną pracę codziennie, natomiast no, da się to wykryć. Ale jakbyśmy chcieli być tacy bardzo szczegółowi, no to również w to wchodzi psychografologia, czyli analiza pisma.
To jest chyba trudny temat.
To jest bardzo trudny i wymaga właśnie kolejnych, myślę, lat praktyki. Natomiast no, to jest taki klucz w tym wszystkim.
No, jakby tak przeanalizowałoby wszystkie notatniki policjantów na podstawie tej psychografologii, no to pewnie ciekawe rzeczy.
Byłoby ciekawe, tak? Natomiast to jest fajne właśnie, bo mnóstwo
rzeczy. Ale to nie tylko pismo, tylko też to, co ja, jak człowiek pisze, nie? W mailach i tak dalej, to wszystko można, nie?
Nawet właśnie głupi Messenger czy tam WhatsApp, tak? Już możesz po tym sporo wyciągnąć, a w ogóle jestem więcej niż pewna, że ci słuchacze, którzy mają właśnie drugie połówki swoje, to wiedzą, że jak po prostu wiedzą, że u drugiej osoby się coś dzieje, to po prostu widzą to w wiadomości nawet, tak, że nie ma, nie wiem, emotikonka uśmiechniętego, czy coś,
tak,
zaraz jest pytanie, ale co się stało,
tak?
Albo dłuższa cisza w odpowiedzi i ale czemu milczysz, tak? A już w ogóle teraz WhatsApp nam daje możliwość zobaczenia, czy ktoś odczytał i czy był, czy nie był i o której godzinie i zaraz jest całe dochodzenie, tak? A byłeś, a nie napisałeś.
Jezu, to jest takie prawdziwe, co mówisz.
No. Każdy z nas jest po trochu takim trochę małym śledczym.
Że od razu, na przykład ja mam tak, że rozmawiam ze swoim chłopakiem i on już pierwsze słowa, on wie, że coś się stało. Tak czytać się nauczył barwę mojego głosu, że on zaraz wie, że coś się stało, że był jakiś trudny dzień, czy coś takiego.
Moment.
No,
to bardzo fajne.
No już się dobrze znamy. Jak nie dać się okłamać? Czy odpowiednie szkolenia, przeczytanie na przykład tej twojej książki da nam taką wiedzę i umiejętności, żebyśmy mogli wykrywać to kłamstwo?
Jasne, to znaczy na pewno przeczytanie mojej książki to jest taka ciekawa forma rozpoczęcia przygody z wykrywaniem kłamstwa, ale też fajna przygoda z samym sobą. I dlaczego? Dlatego, że pierwsze, o czym piszę w tej książce, to jest to, że żeby stać się wykrywaczem kłamstw, najpierw trzeba przygotować siebie do tego. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy narzędziem. A jak każde narzędzie, trzeba o nie dbać. Trzeba je, na przykład tak jak nóż, trzeba naostrzyć, prawda? Żeby dobrze ciął. No i tak samo my powinniśmy bardzo dobrze przygotować swoje wnętrze, siebie do tego, żeby wykrywać kłamstwo. Dlatego, że bardzo często przeszkadza nam w wykrywaniu kłamstwa to, że na przykład nie potrafimy być bezstronni. nie potrafimy, nie wiem, spojrzeć na kogoś łaskawszym okiem, albo z drugiej strony zbyt bardzo jesteśmy łatwowierni, albo łapiemy wszystkie efekty psychologiczne, aureoli, efekt diabelski itd., itd. Jest tego mnóstwo. Także ja w tej książce trochę tak łączę wszystkie te fakty i też daję czytelnikowi taką informację. Patrz, tutaj masz wywieranie wpływu, tutaj masz manipulację, tak? Zobacz, czy przypadkiem na co dzień nie jesteś podatny na to, tak? Bo jeśli jesteś, to znaczy, że będzie ci ciężko wykrywać kłamstwo, więc najpierw naucz się rozpoznawać, tak? Czym, jaka jest mowa ciała, czym jest manipulacja. No, trzeba znać wroga, żeby wiedzieć, jak go rozróżnić, jak z nim walczyć, no właśnie, no.
No to już się nie mogę doczekać twojej książki.
Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że sprosta oczekiwaniom wszystkim, którzy na nią czekają.
Jeszcze sobie o niej chwilę porozmawiamy, ale jeszcze chciałam cię zapytać, czy patologiczni kłamcy rzeczywiście istnieją? Czy ktoś po prostu no, kłamie i no, jest to jego sposób na życie i jest w niego wpisany?
Istnieją. No niestety patologiczni kłamcy, to trzeba mówić o nich już bardziej z takiego medycznego punktu widzenia, dlatego że to już jest zaburzenie. I co prawda nie możemy urodzić się patologicznym kłamcą, możemy się nim stać.
Tak jak socjopatą.
Tak, natomiast no niestety patologiczni kłamcy są. Są to ludzie, którzy po prostu uważają swoją rzeczywistość jako tą prawdziwą. Tak jak my wszyscy, tak? Żyjemy w świecie i nagle ktoś nam z boku
mówi... Czyli oni wierzą we własne kłamstwo?
Tak, oni nie widzą różnicy. To znaczy tak jakbyśmy my teraz rozmawiały, tak? I ja bym ci powiedziała, słuchaj, ale to tak naprawdę to wszystko, co ty mówisz, to jest kłamstwo, nie? Ty mówisz, no jak? Przecież to jest prawda, no nie? Czyli oni tak bardzo się wkręcają we własne kłamstwa, że oni nie rozróżniają już tej cienkiej granicy, tak?
To ciężko chyba u takiej osoby, bo ona nie ma tych objaw kłamstwa, bo ona wierzy w to, tak?
Oni trochę tak jak psychopaci, trochę na odwrót wszystko odbierają, czyli trochę się odczytuje takie osoby na odwrót, na wspak, niż taką normalną osobę. Natomiast na przykład tak jak u psychopatów, takim jednym z wyznaczników, będą źrenice na przykład, tak? Bo u normalnego człowieka pobudzenie seksualne powoduje, że źrenica się powiększa. U psychopaty na przykład taką samą reakcję zaobserwujemy w momencie, kiedy na przykład zobaczy zwłoki. Tak? No zależy, czy będziemy mieć tu, nie wiem, seryjnego mordercę już jakby, czy kogoś innego.
To jego podniecają
inne sfery. Tak. I wtedy tutaj możemy, no po prostu musimy znaleźć ten punkt zaczepienia znowu, czyli punkt odniesienia, który jest najważniejszy w wykrywaniu kłamstwa i, no i na podstawie niego analizować, tak?
A kto częściej kłamie, mężczyźni czy kobiety? Jak kłamią kobiety, a jak mężczyźni? W jakich kwestiach najczęściej się okłamują?
Nie ma tu rozróżnienia, niestety, takiego, że kobiety częściej, mężczyźni mniej i tak dalej, nie ma. Są stereotypowe badania, ale myślę, że one już w ogóle nie są aktualne, więc o nich tam nie będziemy mówić. Wydaje mi się, że kobiety kłamią barwniej po prostu, jeśli to jest kobieta ekstrawertyk oczywiście, bo ja bym tu bardziej chyba typowała na ekstrawertyków i introwertyków po prostu, tak?
Czyli rodzaj osobowości.
Rodzaj takiej osobowości, czyli ekstrawertyk to będzie taki rozgadany aktor, załóżmy, nie wiem, polityk, sprzedawca, lekarz.
Będzie kłamał, aby zagadać kłamstwo.
Tak, żeby zagadać kłamstwo. No super, to właśnie powiedziałaś, czyli żeby zagadać kłamstwo. A introwertyk, niezależnie czy to będzie kobieta czy mężczyzna, będzie bardziej w kłamstwie się zamykał jeszcze bardziej w sobie, tak? Czy będzie przemilczał.
A nie będzie chciał odpowiadać. Nie będę z sobą rozmawiać, zamykam drzwi i wychodzę obrażony.
Na przykład. Jasne.
No to ciekawe, fajnie. Fajnie, że to akurat można nawet podzielić najpierw człowieka na jakieś tam osobowość i pod tym kątem go zaanalizować, że ta osoba będzie w ten sposób na przykład
tak.
Kłamała. W jakim wieku uczymy się kłamać i jak się tego uczymy?
To znaczy, tutaj to jest takie...
Noworodki kłamią, ty jesteś mamusią, twój dziecko tam okłamuje, że będzie udawał teraz, że płacze, żeby mama przyszła i ponosiła go na rękach.
Trochę tak już jest, tak? Co prawda, no, noworodek jako taki nie, bo noworodek po prostu płacze, dlatego że nie widzi też dobrze, potrzebuje ciepła mamy, bliskości, tak? Bo to jest dla niego jedyna ostoja. On nie wie, co to jest świat, przyszedł sobie i płacze. Natomiast już 9-10-miesięczne niemowlę płacze właśnie już troszeczkę kombinując, tak? Czyli płacze,
bo ci się
nie wiadomo,
uczy. Tak, nie... Czy tego, że na płacz mama na przykład
dokładnie
reaguje.
Dokładnie tak, bierze go na ręce, tak? I potem mój partner wraca do domu i mówi, ty na pewno go cały dzień nosisz na rękach, tak? A to jest nieprawda. Natomiast no, faktem jest, że on potrafi bardzo ładnie manipulować obojgiem rodziców. Natomiast...
uczy się tego, już wtedy się uczy, że na przykład jak zapłaczę,
że daje to korzyść, tak, no jasne. I jakby potem to w etapach jest, tak, i dwulatki, czterolatki, to się też wiąże z tymi buntami dziecięcymi, które się tam dzieją po trochu. Natomiast na początku to są takie kłamstwa, bym powiedziała, trochę białe, trochę też takie potrzebne do przeżycia, że tak powiem, tak, no bo jak...
No, to jest taki rodzaj komunikacji. Wiem, że zapłaczę, to zapłaczę, bo mama przyjdzie.
Tak, no i to jest też takie tego egoizmu, o którym rozmawiałyśmy na początku, tak? Czyli po prostu takie dziecko jest egoistą małym, on po prostu przyszedł i on chce, tak? I on sprawdza, czy skoro zapłacze, to coś dostanie, tak? Natomiast no przede wszystkim uczymy się kłamać już później, taki 9-10-latek na przykład, który jest w sytuacji rozwodu i ja zawsze o tym mówię, bo normalne dziecko, wychowujące się w normalnej rodzinie, mam na myśli bez żadnych zaburzeń, bez żadnych nie wiem, problemów jakichś takich wewnątrz rodzinnych. Nie ma powodów do tego, żeby kłamać, chyba że ma z tego korzyści wśród rówieśników, tak? No i po prostu robi to w środowisku szkolnym, tak? No i to jest normalne znowu też, tak? Bo chcemy się i z grupą towarzyską lepiej widzieć i chcemy czasami, mówiąc językiem takim młodzieżowym, zaszpanować.
Tak często kłamę, mówią, a ja w domu mam to i tamto, żeby tak, zrobić tak, takie wrażenie wśród swoich rówieśników.
Tak, mam wrażenie, że nawet w Warszawie dzieciom jest trudniej. Ja nie jestem warszawianką z urodzenia, tylko przybyłam tutaj, tak? Natomiast mam takie porównanie, że generalnie w Warszawie dzieciom jest trudniej, bo po prostu ta presja, jeśli chodzi o bogactwo, zarobki rodziców, różne środowiska.
Duże różnice są może.
Tak, i po prostu jak takie dziecko nie ma w domu tych wszystkich rzeczy, które mają inne dzieci, albo nie wiem, nie wyjeżdża na wakacje w dalekie strony, no to jest już postrzegane inaczej, nie nosi barkowych ubrań i tak dalej. Także jakby tutaj już stwarzają się okazje do kłamania, tak?
Niedługo, bo 16 września wyjdzie twoja pierwsza książka na temat wykrywania kłamstwa pod tytułem Jak wykryć kłamstwo. Już można ją widziałam zamówić w Empiku. W jej opisie przeczytałam taką fajną, ciekawą rzecz, której nie widziałam nigdzie indziej, że tatuaż na lewym przedramieniu mówi o relacjach z kobietami. Jak to jest możliwe, że tatuaż akurat w tym miejscu może coś mówić o relacjach?
To jest niesamowite. To jest w ogóle... My jako ludzie jesteśmy tak po prostu zakorzenieni w ogóle z całą psychologią podświadomości i tutaj się kłania po raz setny chyba już Freud z tą całą psychologią podświadomości, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Natomiast faktycznie lewa strona odpowiada w ogóle za relacje z kobietami. I to nie musi być matka, to może być siostra, to może być przyjaciółka. Różne, tak, tylko to zawsze będzie ta strona żeńska, tak? Prawa strona będzie bardziej tą stroną męską i tutaj ja też, to są jeszcze niepublikowane badania, bo dopiero je skończyłam robić tam na...
Czyli to są twoje badania w ogóle? To
moje, one potwierdzają już badania, które były wcześniej zrobione, bo współpracuję z koleżanką, która również przy pierwszej turze tych badań uczestniczyła. Nie wiem, tutaj pozdrawiam może Ewę Worotyńską-Kos. Ona bardzo dobrze takie rzeczy czyta i ona ze mną zajmowała się swojego czasu właśnie analizą z wyglądu, a znowu ona współpracowała długo z kimś, u kogo ja również na przykład uczyłam się analizy z wyglądu, czyli u Dariusza Tarczyńskiego, który też zajmuje się analizą z wyglądu. No i właśnie ta lewa strona kobiety i ja też zrobiłam badania, żeby również potwierdzić to wszystko i żeby nanieść też tam swoje nowe spostrzeżenia na to. I na 98 przypadków tylko dwa były takie, gdzie ktoś powiedział, no nie, że to się nie do końca zgadza. A to 98 osób po prostu zgadzało się, tak? W 100% z analizą, jaką przedstawiliśmy, tak? Bo to ja i Ewa właśnie robiłyśmy te badania w jednej z warszawskich uczelni. Także Jest to dosyć.
No to ciekawe. Jestem, bo już obiecałam koledze, że mu powiem, bo wytatuował sobie tatuaż właśnie na lewym przedramieniu. Ja mówię, no to ci powiem, jakie ty masz relacje z dziewczyną teraz.
No właśnie, ale właśnie to niekoniecznie, dlatego że musimy pamiętać o tym, że tatuaż to jest trochę siniak. Tatuaż to jest blizna. Jest to trochę metafora, w ogóle tatuaż jest metaforą. Dlaczego? Dlatego, że robiąc tatuaż poddajemy się cierpieniu jakiemuś, tak? Mhm. Czyli tatuujemy sobie niejako często elementy czegoś, co było dla nas bolesne. Nie zawsze, bo czasami tatuaże powstają w bardzo podniosłych chwilach. Natomiast miejsce
na przykład
i rodzaj...
nieukochanego.
Tak, ale miejsce i rodzaj tatuażu już mówi o naszych myślach związanych z tym tatuażem.
Aha, czyli że wybór miejsca na ciele tak, tego tatuażu.
Tak. Mhm. Dużo mówi. Bo to, że to będzie lewa czy prawa strona, to tam jeszcze jedna rzecz, ale to w którym miejscu, bo może być przedramię, ale może być też nadgarstek, tak? Mhm. Na przykład. A nadgarstek wiąże się z czym? No, z podcinaniem żył na przykład, tak? No to już mówię z takimi... Tak, no i tutaj sporo osób...
Ale wiesz, na przykład tutaj Victoria Beckham ma chyba wytatuowane imię swojego męża, gdzieś tam jakieś inicjały czy coś takiego właśnie tutaj na tym przedramieniu, bo tu często robię sobie, nie pamiętam na którym, czy na lewym, czy na prawym, wiem, że często, no to jest takie miejsce, gdzie ludzie chętnie sobie tatuują, albo na palcach widziałam, że też...
Taka moda, tak, na palcach też się zrobiła.
Czy musimy Renatę z worka przeanalizować?
Ja już
kiedyś... jest co robić.
Tak, ja już kiedyś ją analizowałam i ona też... Powiedział. Zgadzała się
tak?
z...
Tak. Była po prostu twoim króliczkiem doświadczalnym
nie,
w tym badaniu?
Absolutnie. Nie? Kiedyś tak po prostu... Nie. Ona nie uczestniczyła, nie uczestniczyła. Kiedyś po prostu tak sobie luźno, że tak powiem, rozmawiałyśmy na ten temat.
I co, było dużo trafień?
Tak. Renata się zgadzała z tym. No ale to zostawię jej. Jak będzie chciała kiedyś opowiedzieć, to pewnie opowie.
Fajnie by było zrobić takie szkolenie w worku kości, gdzie ty analizujesz wszystkie jej tatuaże. Ostali tam w bikini.
Jak tylko Renata się zgodzi. Nie ma problemu.
Można szkolenie robić z tego.
No dokładnie. Fajnie. Ale a propos jeszcze Victoria Beckham, to też widzisz, bo jakby inicjały dała na lewej stronie, to może tu bym powiedziała, że jest jakaś kobieta w jej życiu, być może mama albo teściowa, która sprawia, że jej relacja z jej mężem jest dla niej bolesna.
A i dlatego wybór samej miejsca. Może być, na przykład, bo tam się mówi, że on ją zdradza i tak dalej, a ona go trzyma przy sobie, wiesz, no tymi dziećmi widzisz. Się otoczyła, że być może rzeczywiście sprawia jej ból bycie z mężem, ale jest on gdzieś tam dla niej najważniejszy.
Ale na przykład, właśnie, no to super, że to mówisz, bo ja tam nie znam się dokładnie na jej życiu prywatnym, ale tutaj może być tak, że właśnie lewa strona, czyli może na przykład córka, tak? Jest czymś, co sprawia, że trzyma ją, tak? Ale sprawia jednocześnie ból i nie chce odejść, bo dzieci, tak? A on jej sprawia ból.
To ja ci powiem tak, bo jak mój psiak, straciłam swojego psiaka belga, tego wcześniejszego, to też myślałam, żeby na przykład wytatuować jego imię na nadgarstku. No. I to właśnie myślałam, żeby tutaj, nie?
No to widzisz, bo to jest ból, to jest cierpienie w tym miejscu, no nie? Aczkolwiek też właśnie sporo osób, jak analizuje te tatuaże, to potem mówi, no to bez sensu z tymi tatuażami, po co robić, jak to i tak dalej. Ale no nie, bo to też, bo to jest piękne samo w sobie to, jacy jesteśmy. I trzeba też patrzeć na siebie też tak, nie tylko poprzez analizę, bo ja to analizuję z reguły i tylko po to, żeby do pracy, jeśli jest mi to potrzebne. Natomiast uważam, że to super, że każdy z nas ma swoją historię, swój styl ubioru i ja też mając świadomość, co oznaczają pewne rzeczy w ubiorze, też je świadomie wybieram. Mhm. Dlaczego? No bo czasami mam taki moment,
a ja zauważyłam, że... właśnie, że ty na szkoleniach często jesteś w czarnych ubraniach.
Tak.
Czarne sukienki często. To jest świadomy wybór.
Świadomy, to jest bardzo świadomy wybór. Tak samo szkolenia, jestem zawsze w czarnym stroju. To tylko jak ostatnio było tak strasznie gorąco, po prostu w worku kości, to byłam w jakiejś tam kolorowej sukience.
Tak. Nie, wyjątkowo. To ona ciemna była, ale chyba jakieś kwiatki tam miałam.
Tak.
O, jakiś styl się zmienił.
Tak, ale to tylko upał po prostu tutaj zagrał. Mm. Natomiast tak, i to jest mój świadomy mundur, tak, po prostu. Czyli to jest właśnie coś, co ma sprawić, że nie chcę, żeby mnie oceniano przez pryzmat wyglądu, tylko przez pryzmat wiedzy.
Dlatego starasz się jakby schować za tym ubraniem, nie rzucać się w oczy.
Dokładnie.
I tak dalej. To takie. Jeszcze o tym mundurze, bo Natalia zanalizowała, co oznacza mundur policyjny, o czym niedługo pojawi się na blogu taki pościg. Mhm. Także zachęcam do przeczytania. Dobra, zbliżamy się już do końca.
Okej.
Tak, na pewno już powiedziałaś, że oglądałaś serię Magia Kłamstwa, tak. Lie to Me. Chciałam cię zapytać, bo tam była taka scena, że doktor Lightman dał się okłamać swojej córce.
Mhm, pamiętam.
No. Czy ty też dajesz się okłamać na przykład swojemu partnerowi? Albo rodzicom, albo przyjaciołom. Mm-hmm. Na przykład, kurna, ale kłamie. No tak, tak, tak. No wiem, że kłamiesz.
No właśnie niestety tak trzeba. Dlaczego? Dlatego, że jeśli bym ujawniła się z tym, że analizuję albo właśnie w ogóle, no tak, w jakiś sposób czytam bliskich mi ludzi, chociaż staram się tego nie robić. Natomiast no, faktem jest, że po tylu godzinach pracy przy tym czasami po prostu coś, nawet nie skupiam się i nagle coś widzę, tak? Po prostu na zasadzie, że o kurczę, tu się coś...
Bo jesteś wyczulona.
Coś się nie gra, tak, nie? I nagle mi światełko, coś mi się nie klei. Natomiast nie, w ogóle nie wracam do tego i stosuję zasadę, która mi bardzo pomaga, domniemanych dobrych intencji, czyli dla moich bliskich, rodziny, tak, partnera, po prostu domniemuję dobre intencje i to mi bardzo ułatwia, to mi pomaga tak spokojnie, normalnie żyć. Dlatego, że jakbym nie robiła tego, no to bym traciła też zaufanie, traciłabym możliwość normalnego życia, tak? Takiego no społeczeństwa. No a tak to jest.
To na przykład zakładasz sukienkę do wystąpienia w Worku Kości, pytasz się partnera, dobrze wyglądam, on tak, kochanie, tak. Nie, no to zmieniam od razu.
Nie, on jest ze mną bardzo szczery
tak,
w tym temacie.
Może, ty może jest dlatego taki szczery, bo wie, że ty się nie da złapać.
Nie, po prostu on zawsze mi mówi, a na pewno jedziesz do worka tak ładnie ubrana?
Jakaś tam nutka zazdrości.
No, tak.
A jeszcze chciałam cię zapytać, patrz, już mi uciekło pytanie. A właśnie, czy na przykład ludzie jak cię poznają i wiedzą, czym się zajmujesz, to boją się z tobą rozmawiać?
Nie boją się, ale pytają mnie często pod koniec rozmowy, czy ich zanalizowałam, albo nagle w środku rozmowy się pojawia pytanie, jakieś w ogóle, albo jakieś zdanie i ktoś mi nagle mówi, kłamałam czy nie? I jest na zasadzie, że...
O, pokaż, co ty potrafisz.
Tak, tak, pokaż takie wystawianie trochę na próbę. Chociaż zdarzyło mi się kilkakrotnie, że jak do firmy jechałam i miałam szkolić, to nie chcieli ze mną w ogóle rozmawiać telefonicznie, tylko maile wysyłali, no nie?
Że, bali się.
Tak, bali się, chcieli po prostu uniknąć ich oceny. Mhm. Chcieli tylko, żebym do pracowników poszła i pracowników oceniała. Także, no, takie zdarzają się sytuacje.
No bo ja na przykład, wiesz, no też jestem po tych szkoleniach jakiś tam... czy u ciebie nawet, i jak się ktoś o tym dowiaduje, to wiesz, to tak, ups, trzeba uważać na nią.
Tak, tak, tak.
Tak, boją się troszeczkę.
Trochę tak.
No. Na przykład ostatnio pokazałam właśnie klasę swojemu chłopakowi, bo gdzieś tam właśnie mnie okłamał. I ja mu mówię to. Nie. Ja mówię to. No tak. I był w szoku, że wiesz, że ja to tak jestem w stanie, ale no to też dlatego, że się dobrze znamy i widziałam, jaka intencja mu temu przyświeca, tak?
Bo no
się
właśnie, to
bał czegoś, bał się tego, że straci w moich oczach, dlatego mnie okłamał, nie?
No i to jest bardzo często się
właśnie
zdarza.
Tak przy okazji tej sytuacji uświadomiłam sobie, że bardzo dobrze jest dociec, dlaczego ktoś kłamie, dlaczego ktoś chce okłamać, nie?
No właśnie, tak jak niedawno miałam robioną imprezę niespodzianką z okazji urodzin i czułam po prostu mięte przez rumianek, że coś się zna rzeczy, że moja przyjaciółka coś jakoś dziwnie ucinała rozmowy, ale mówię nie, dobra, nie, w ogóle muszę zmienić tor myślenia, bo to zepsuje i właśnie ta intencja jest najważniejsza, nie? No bo jak ktoś ma dobrą intencję i chce ci zrobić coś dobrego, albo nawet tak jakby chce wypaść dobrze w twoich oczach, no to dlaczego nie? Po to są te białe kłamstwa też, tak? Poniekąd.
A jeszcze ostatnie pytanie. Prowadzisz praktykę podobną właśnie do naszego bohatera, doktora Lightmana z tego serialu. Pomagasz służbom, firmom, osobom prywatnym, detektywom w wykrywaniu kłamstwa. Czy możesz opowiedzieć o jakimś takim szczególnym przypadku ze swojej praktyki, który pomógł w rozwiązaniu sprawy? Gdzieś tam w jakiejś firmie, jeżeli wiesz, nie obowiązuje ci taka tajemnica zawodowa.
No właśnie, bardzo często dziennikarze o to pytają i niestety w ogóle jest niewiele rzeczy, które mogę powiedzieć. Natomiast to na przykład taka jedna sprawa przy wykryciu złodzieja opon w jednym z serwisów, to wtedy faktycznie to była praca złożona, bo też współpracowałam z detektywem i bardzo nam fajnie praca sprawnie przeszła, tego, żeby właśnie pracowników
przepytać, przesłuchać.
Tak, właśnie tutaj przesłuchać, przepytać i żeby tutaj przysporzyć się temu, żeby szef był zadowolony.
Natomiast, udało się tą osobę rozpracować, która akurat zawijała te opony?
Tak, natomiast było to okraszone bardzo dużą ilością działań, nie tylko moich, ale też detektywa i no i po prostu udało się to zrobić, ale było to w wydłużonym, że tak powiem, czasie. No tutaj ciężko mi jest mówić o takich różnych sprawach, bo zdaję sobie sprawę też, że dużo osób, które tego słucha, a nigdy nie wiem, kto tego słucha, część z osób na przykład może mnie skojarzyć albo w jakiś sposób, wiadomo, później. Także niestety nie mogę mówić o takich różnych szczegółach, natomiast bardzo lubię na przykład pracować dla firm, które rekrutują. I to jest coś, co lubię, to jest coś, co w mojej pracy...
Czym się dobrze odnajdujesz?
Wydaje mi się, że to w ogóle jest coś dobrego dla ludzi, tak? W sensie, że rekrutacja, jak jest dla dwóch stron dobrze poprowadzona, jak jest dobrze pracownik rozczytany i też właśnie te intencje są dobrze rozpoznane, to jest to i dla rekrutującego przyjemność, bo zatrudnia kogoś po prostu super dobranego, no i dla pracownika, tak? Więc jakby to są miejsca, gdzie mogę wykorzystać właśnie tą moją psychografologię, tak? I analizę z wyglądu i to jest coś takiego, powiedziałabym, takiego lżejszego i no, takiego właśnie miłego. No, najgorsze są takie sprawy, gdzie faktycznie jest to stricte tylko i wyłącznie rozmowa mająca na celu znalezienie winnego.
Natalia teraz odpowie na pytania naszych obserwatorów, bo padło tu mnóstwo fajnych pytań. Dobra, to co? Najpierw z Facebooka odpowiesz, tak?
Dobrze.
No to dawaj po kolei, co tu jest.
Tak, tutaj właśnie pierwsi piszą podejrzani, że pozdrawiają i że ze mną znają się jeszcze z czasów, kiedy ani ja, ani oni nie zajmowali się tym, czym się zajmują dzisiaj. I ja musiałam przejrzeć, szczerze mówiąc, bardzo pozdrawiam podejrzanych profil, bo mówię, kto to taki tam siedzi, tak? Natomiast to nie do końca tak, gdyż jak się spotkaliśmy, to ja już właśnie zajmowałam się kwestiami PR-u, psychologii kłamstwa, więc już trochę poniekąd się tym zajmowałam. Natomiast faktycznie, stare dzieje po prostu jeszcze pracy mojej w Łodzi, także dawno, dawno temu. Dalej, nie wiem, czy tutaj po imieniu, czy po prostu czytamy pytania?
Możesz czytać.
Okej, czy od kłamstwa można się uzależnić? Można, jeśli sprawia ono nam przyjemność, jeśli daje nam korzyści. To tak samo jak jest z papierosami, z używkami, z alkoholem, tak? Jeśli daje nam to po prostu jakąś korzyść, to zaczynamy robić to częściej i koniec końców kończy się to tak, że...
Patologią.
Tak, że zaczynamy kłamać notorycznie. Ale w takich sytuacjach też warto sobie zadać pytanie, co mi to daje, w sensie... Może jakby to było, gdybym powiedziała prawdę, no nie? Czy powiedział? Dobrze, dalej. Czy to prawda, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, czy jednak prawda ostatecznie zawsze zwycięża? Prawda ostatecznie zawsze zwycięża w oczach, w oczach wykrywacza kłamstwa. W tym sensie, że tak czy inaczej dojdzie się do tego. Natomiast faktem jest, że prawda nawet, znaczy kłamstwo nawet 100 razy powtórzone staje się prawdą, dlatego że właśnie to jest, można powiedzieć, takim trochę kluczem, że jeśli zaczniemy wierzyć w nasze kłamstwa, to stają się one po prostu prawdą, bo nasze ciało przestaje
właśnie
reagować.
Tak, reagować. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że sami w to wierzymy, więc nasze ciało nie potrzebuje się stresować, bo myśli, że to jest prawda, nie?
No i właśnie, i tutaj ktoś pyta, jak kłamać, by nie zostać wykrytym? Podstawowe reguły, tak chociaż ze
1000 razy. No to już mamy odpowiedź na to pytanie z poprzedniego pytania, czyli powtórzyć kłamstwo 1000 razy. Powodzenia!
Tak, tak. Proszę sobie powtarzać w kółko, przed lustrem, prawda? I jak już pan zauważy, że nie ma pan żadnych oznak stresu, to znaczy, że jest pan świetnym kłamcą.
Tak, i poprosimy, żeby pan napisał, przy którym powtórzeniu to nastąpiło.
Tak, no to będzie wtedy super.
Tak.
Okej, okay, dobrze. I teraz mamy chyba Instagram.
Tak, Instagram. Masz już?
Właśnie. Ja mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, cztery są.
Tak, cztery pytanka.
Okej. Okay. Ty czytasz, czy ja czytam?
No, ty czytaj.
Dobra. Czy naprawdę każdego da się już skategoryzować w kwestii kłamstwa i włożyć do przysłowiowej odpowiedniej szufladki? Czy jednak zdarzają się indywidualności, przy których wypracowane przez lata schematy wydają się być bezużyteczne?
A właśnie, bo ty mówiłaś coś, że masz taki własny system jakby wykrywania kłamstwa, że patrzysz na jakieś tam poszczególne aspekty i masz taki jakby swój szablon.
Tak.
I no właśnie, no to fajnie. Czy ten szablon będzie pasował absolutnie do każdej osoby? Czy musisz go też dostosować do każdego indywidualnie?
On będzie pasował do każdej osoby, taki z założenia tak to jest. Tylko najpierw każdego indywidualnie trzeba poddać ocenie jego linii bazowej.
Tego punktu odniesienia.
Punktu odniesienia, tak? Jak ktoś się zachowuje, kiedy się niczym nie stresuje, kiedy jest zupełnie naturalny, tak? Tu trzeba mnóstwo rzeczy wziąć pod uwagę, tak? Dobrze zadane pytanie. Kwestia właśnie tego, czy w głowie się nie rodzi kilka odpowiedzi i ktoś po prostu stara się dobrze odpowiedzieć, ale nie wie, co by tutaj było dobre na przykład, tak? Trzeba tak to posklejać, żeby na pewno zadać pytanie, na które odpowiedź będzie faktycznie dobra behawioralnie, tak? Tak to powiem psychologicznie, naukowo, ale chodzi o to, żeby nasza reakcja ciała i słów faktycznie dawała nam informację, czy ktoś kłamie, czy tylko na przykład się zastanawia, albo nie zrozumiał pytania, albo nie może na coś odpowiedzieć, albo nie rozumie tego pytania, tak? Czyli jakby tu bardzo ważna jest kwestia dobrze zadanego pytania w wykrywaniu kłamstwa. Czy ja to dobrze odpowiedziałam na to pytanie? W sensie, czy już odpowiedziałam? Okej, okay, tak. Czyli czy da się skategoryzować? Okej. Okay. Ktoś tu pisze, z pamiętnika policjantki, mega temat, to ja może zadam pytanie, czy jest jakiś stuprocentowy symptom mówiący o tym, że druga osoba nas kłamie?
Och, chcielibyśmy coś takiego
no
mieć.
No właśnie, tak myślę, że to...
Policjanci.
Tak, właśnie. Każdy by chciał, ale w ogóle mam bardzo fajne takie na szkoleniach nawet fragmenty nagrań z policyjnych zatrzymań drogówki, gdzie drogówka zatrzymuje po prostu samochody i jest, i dlaczego pan tak szybko jechał, tak? I tam ktoś, no proszę pana, żona mi rodzi i tam coś tam wiadomo, nie?
No.
Więc i tam w ogóle super czarno na białym widać, że ktoś kłamie, ale to są na przykład takie sformułowania bardzo nacechowane przesadną prawdomównością, czyli jak Boga kocham, tak szczerze mówiąc naprawdę najprawdziwsza prawda i tak dalej. Zarzekanie się, nigdy nie kłamie, zarzekanie się uczciwości i w ogóle jeśli ktoś zaczyna zdanie od tego, że
ja jestem super uczciwy.
Jest super uczciwy.
Jestem porządnym obywatelem.
Tak, dokładnie tak. To w ogóle niemożliwe, no nie? Albo
jak... Ja płacę podatki.
Tak, albo podchodzi policjant i ktoś mówi, ja? To jest niemożliwe, w ogóle zepsuł mi się licznik, to jest niemożliwe w ogóle, albo mam wadę wzroku, albo coś, no nie, no jakby tego to pewnie nie powiedzą, bo... Ale zadanie jeszcze raz pytania, no nie? To już jest jakaś taka... skala, więc myślę, że to są takie rzeczy, które mogą nam wskazywać na kłamcę. Natomiast tylko to, bo generalnie no to jeśli nie znamy czyjejś bazy takiej linii, tak, czyli nawet chociażby nie zadamy jakiegoś pytania kontrolnego takiego, czyli zwykłego.
Jak pan się nazywa, czy pani...
Tak, chociaż no to jak pani się nazywa, czy tak dalej, to już to są pytania właśnie takie zamknięte i one są bardzo dobre, aczkolwiek za mało, no nie? Że jeszcze coś by się musiało...
A na przykład gdzie pan pracuje, albo pani pracuje?
Tak, na przykład.
No chociaż już... czasami obywatele nie chcą odpowiadać na to pytanie.
Tak, no zależy...
Ja to pani udowodni.
Ale tu widzisz, tu już masz typ pewien człowieka, kogoś, kto przez agresję, przez atak, próbuje, a tak również jest formą kłamstwa może być,
tak?
Reagowanie
jak ty możesz mi nie wierzyć,
przecież
ja cię nigdy bym nie okłamał, ja cię kocham.
Tak. No.
Ale ja cię kocham.
Dokładnie. No z tym to naprawdę, to jest taki temat, trzeba być bardzo ostrożnym, bo ktoś by mógł zaraz powiedzieć, no tak, ale przecież mój chłopak codziennie mi mówi, że mnie kocha i to nie znaczy, że mnie kłamie. No i bardzo dobrze, no bo właśnie nie każde te słowa, tak, czy ta mowa ciała będzie oznaczała, że ktoś nas... kłamuje. No. Dobrze, dalej. ktoś tu pisze, na taką wiadomość czekałam, czy jest jakiś prosty sposób na wykrycie kłamstwa, który każdy może zastosować, czyli to samo, myślę, pytanie. Czy to prawda, już ktoś inny pisze, że metoda związana z opowiedzeniem historii na odwrót, od końca do początku, pozwala wykryć, czy ktoś kłamie?
Fajna jest, metoda.
Tak, bardzo fajna metoda i bardzo dobre pytanie. To jest trochę tak, że ta metoda daje nam dużo do zobaczenia. Dlaczego? Bo jak ktoś nakłamie i to dużo nakłamie, czyli też ważne jest to, jak zadamy tej osobie pytania w tworzeniu tej historii, zanim ona jeszcze powie ją od tyłu, to jak od przodu ją, że tak powiem, powie, tak? Bo tutaj całym kluczem jest to, żeby jak najwięcej ta osoba nam opowiedziała, no nie? Czyli to jest taka sytuacja, w której musimy dać się rozpuścić tej osobie do opowiadania. Kłam, kłam, im więcej możesz, tym kłam. A później właśnie ją zaskoczenie z tym, żeby no, to teraz mi opowiedz tą historię od końca. I tutaj kłamca...
Albo zadawać te pytania, na przykład w formie przesłuchania, jeżeli ja tak myślę o przesłuchaniu już tam podejrzanego czy świadka. Proszę od powiedzieć tyłu. Po kolei, co się stało i później pytaniami, no dobrze. I od końca. Zadawać.
Tak, w ogóle jest taka metoda też przesłuchań, gdzie w ogóle się mieli te same pytania tam w okresie na przykład 2 godzin, tak? No i one są po prostu zadawane w różny temat, w różny sposób, tak?
No, przepraszam, że ci przerwałam. Jeszcze, bo od razu mi się nasunął multiselect, policyjny test psychologiczny, gdzie tam jest 300 ileś pytań, czy tam 500, już nie pamiętam, i te pytania się powtarzają, tylko są inaczej sformułowane.
Dokładnie tak. No i teraz jeśli ktoś...
One też mają na celu wykrycie kłamstwa, prawda?
Tak. Też, no dużo testów psychologicznych ma tak zwaną skalę kłamstwa, czyli właśnie taką skalę, która ma nam pokazywać, czy ktoś kłamie. Natomiast też jako psycholodzy bierzemy pod uwagę to, w jakich aspektach też ktoś kłamie, bo też bierzemy pod uwagę to, że ktoś może kłamać po to, żeby chcieć lepiej wypaść. I wtedy, jeśli te kłamstwa nie dotyczą aspektów jakichś bardzo newralgicznych, są one w jakiś sposób dopuszczalne, natomiast no wiadomo, że już jak dotyczą kluczowych spraw, to nie. No i w tym odpowiedzeniu od końca to też chronologia jest ważna, bo jeśli ktoś komuś się myli chronologia wydarzeń albo w ogóle myli się w szczegółach, no to wiadomo, że coś tam nakoloryzował, tak? Także bardzo fajna technika.
No i mi się tak jeszcze z tej książki Wykrywanie wszyscy kłamią przypomina, że tam było właśnie tak, że można na przykład te same pytanie zadać za tydzień, za dwa i posłuchać, jaka jest odpowiedź, bo kłamca często nie pamięta, jak skłamał, co skłamał.
Tak.
No i to też jest takie fajne, żeby co jakiś czas, w jakichś odstępach czasu zadać te same pytanie, bo my pamiętamy tę odpowiedź, albo sobie jeszcze ją zanotować jeszcze gdzieś tam.
Tak. I
zobaczyć, czy rzeczywiście to jest ta sama odpowiedź. Na przykład, nie wiem, tam partnera zapytać, no byłeś z tym kolegą, a tam za miesiąc go pytasz, on już może nie pamiętać, skłamał, ze którym kolegą był.
Tak, no dokładnie. No tak, bo mówi się, że kłamca to ktoś, kto musi mieć dobrą pamięć.
No właśnie.
No i to jest cały klucz.
A nikt nie ma takiej super rewelacyjnej pamięci.
To prawda, każdy z nas może się posiedzieć.
No i kłamstwo ma krótkie nogi, pamiętajmy o tym.
Tak, dokładnie.
No. Bardzo ci dziękuję, super rozmowa.
To ja dziękuję.
Mnóstwo takiej treści fajnej, wartościowej. Mam nadzieję, że słuchacze będą zadowoleni. Cieszę się, że odpowiedziałaś na wszystkie pytania internautów. I już nie mogę doczekać, kiedy przeczytam twoją książkę. Na pewno pojawi się recenzja. No i zapraszamy na stronę oczywiście Natalii, na jej szkolenia z wykrywania kłamstwa. Powiedz jeszcze, jakie masz szkolenko? To masz ich kilka tam.
To znaczy we wrześniu są 2, 2-4 września to są online szkolenia z wykrywania kłamstwa właśnie w rozmowie stricte. Natomiast już myślę druga połowa września i październik już przejdę do kolejnych tematów. A na stronie mam zarówno szkolenia z psychologii kłamstwa, jak i z psychografologii, jak i odczytywania z wyglądu i rekrutacji i tak dalej, więc jest tych szkoleń trochę także
do wyboru do koloru
i już niedługo pojawi się również sklep na mojej stronie, gdzie będzie można sobie taki kurs zakupić.
Super, no tak.
Także zapraszam.
Dzięki, do usłyszenia.
Dziękuję.